Tak, drodzy Państwo, 16:42, a teraz czas na gawędę historyczną i doktora Krzysztofa Jabłonka.
Gawęda historyczna.
Doktor Krzysztof Jabłonka, dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Jaśmina, witam wszystkich słuchaczy.
No to jakie ważne dzisiaj.
Dzisiaj rocznice, tak?
Tak jest.
Otóż doszedłem do wniosku, że za dużo rocznic to nie należy mówić, bo się wtedy ich po prostu nie pamięta. Nadmiar jednak szkodzi. Dzisiaj jest jedna, bardzo ważna. 7 lutego 1831 roku, więc tak łatwo obliczyć, że to jest jakieś 192 lata temu, Sejm Powstańczy, Rzeczpospolitej Powstańczej, uchwalił ustawę, uchwalił, jakby to określić, pewien porządek dotyczący barw narodowych. Uporządkował nam to. Pamiętajmy, że do powstania listopadowego my w zasadzie nie mamy uporządkowanych. Przywykliśmy do biało-czerwonych barw, no ale one bardziej Hanzę oznaczały w XVIII wieku. Beniowski, jak porwał statek Rosjanom, to wygrzebał flagę Elbląga i ona była rzeczywiście biało-czerwona, ale nie z naszego powodu. Barwy się kształtują z każdym powstaniem. Przede wszystkim kościuszkowskim, to było takie pierwsze, żywioł i bronią, piękny czerwony feretron, w zasadzie nie sztandar, czyli na takim poprzecznym kiju trzymany. Później powstanie poniatowskie, czyli galicyjskie, w którym zasłynęły bardzo proporczyki naszej kawalerii. One były rzeczywiście biało-czerwone, ale to były pułkowe, no bo były biało-niebieskie, były biało-zielone, zielono-żółte i tak dalej, w zależności od pułku. Natomiast tutaj wreszcie postanowiono to jakoś, no, niezależny Sejm, jesteśmy suwerennym państwem, pozbyliśmy się cara jako władcy, rozwiązaliśmy Unię legalnie. Właściwie od tej pory już carowie do nas nie mają prawa i zaczęto się zastanawiać. Oczywiście nad herbem się nie było co zastanawiać, bo on był od zawsze. No tak naprawdę to chyba od Przemysława II, no ale wcześniejsze od tej niesamowitej postaci na denarze chrobrego, to my jesteśmy już przekonani, że orła mamy, żeśmy już go złapali. No hymnu to jeszcze wtedy nie było. Jeszcze się nie rozwinęły całkiem hymny, chociaż już na przykład Wielka Brytania się posługiwała God Save the King. Natomiast u nas dojrzewa Mazurek Dąbrowskiego, tak bym to określił. To jest pieśń narodowa. Ona z wojskowej awansuje na narodową. I doszło do barw. To nie jest ustawa o fladze, ale o barwach. Dlaczego? Dlatego, że pierwszymi barwami były kokardy. Kokardy, broń Boże, kotyliony. Kotyliony są na karnawał. I jest to pogardliwa nazwa. Kokarda jest czymś dumnym. I nie kokardka. Mianowicie zwiera kilka kolorów. To już Francuzi nosili w czasie rewolucji. I co ciekawe, ich barwy narodowe, które jak wiemy są trikolor, początkowo oznaczały pojednanie Paryża z królem. Paryż ma barwy czerwono-niebieskie w herbie w ogóle i to od dawna. Na środku jakiś okręt, który tak powiem, wzburzony jest, ale nie tonie. Natomiast biały był właśnie kolorem Bourbonów i kolorem zgody. No i tak powstał trikolor. U nas natomiast one są żywcem wzięte z sztandarów. I to jeszcze tych spod Grunwaldu. Biały jest szlachetniejszy i idzie na górę. To jest orzeł. W heraldyce mówi się srebro. Natomiast czerwień jest tłem lub tarczą i jest na dole. Ale Sejm zrobił inną interpretację tych dwóch kolorów, która jest kompletnie zapomniana. Teraz się przypisuje tam czystość, niewinność, trele morele, czy tam jakąś duchowość, a na dole to oczywiście poświęcenie za ojczyznę. Ale to są wszystko wtórniki, które historia odwirowuje. One doklejają się, ale nie wpłynęły. Proste. To jest Unia Litwy z Polską. Żeby było ciekawie, biały to była Litwa, czerwień to była Polska. Dwoistość państwa, w którym żyjemy. Oczywiście to było państwo szlacheckie, w związku z tym była szlachta litewska, czyli Białorusini i Litwini razem i szlachta koronna. Koroniarz określał tyleż Rusina, czyli przyszłego Ukraińca, politycznego oczywiście, natomiast narodowy to on już był zawsze, i Polaka. I w ten sposób ta dwoistość Rzeczpospolitej Powstańczej, i to jest bardzo ciekawe, mamy zjawisko przez cały czas, od Kościuszki w zasadzie, do Piłsudskiego z Rzeczą Pospolitą Powstańczą. To jest coś takiego, co ja bym tu przyrównał do naszego żółtego okrętu podwodnego, co się wynurza w czasie powstania, nabiera powietrza i się zanurza, żeby się w następnym powstaniu Wiosna Ludów, powstanie styczniowe, potem powstanie czerwcowe, takie w 905, no i wreszcie 18 rok, jesteśmy już flagowym okrętem. To jest nasz ORP Orzeł. A zatem tak należy traktować naszą niewolę i tę właśnie ustawę. I od tej pory biało-czerwone flagi pojawią się po raz pierwszy w pułkach, które ruszą do ataku pod Olszynką, czy w bitwie o Olszynkę Grochowską pod Grochowem. Później pojawią się one w kolejnych bardzo ważnych naszych bitwach, Dęby Wielkie, Wawer, to jednego dnia, i wreszcie Iganie, no i na koniec nasza tragiczna, choć bohaterska Ostrołęka. Ostrołękiśmy nie przegrali, aleśmy ją tak wygrali, że po niej zachowywaliśmy się, jakbyśmy ją przegrali. Odwrotnie było z Olszynką Grochowską. No i ostatecznie państwo nasze ginie. Pamiętajmy, my tak trochę z rozbiegu i umownie nazywamy to powstaniem listopadowym, ale już Tokarz, najwybitniejszy badacz, który praktycznie wszystko przeczytał, co o powstaniu listopadowym w czasie powstania napisano, a nie później, mówi, że to jest wojna polsko-rosyjska, którą nie należy mylić z powstaniem, raczej oddzielić te dwa wydarzenia. Powstanie się kończy aktem pozbawienia cara korony polskiej, no a potem w lutym, 6 lutego wybucha wojna, która się kończy klęską. I te dwa wydarzenia wprowadzają pewien porządek, bo powstanie listopadowe ku naszemu zdziwieniu jest wygrane. My mamy suwerenność, jesteśmy państwem i jako państwo toczymy wojnę z drugim państwem. No, ale skleiły się te dwa wydarzenia, powstało jedno i oczywiście wszyscy mówią, że jest przegrane. Nie, wojna była przegrana. I odchodzimy z tej wojny z podniesionymi sztandarami. To opisują pruscy pogranicznicy, tak powiedzmy, komendanci tych punktów granicznych, że Polacy szli śpiewając pieśń swoją. Nicht ist Polen nor verloren. Podobno tak to zostało zapisane i w ten sposób, opuszczając ziemię, jeszcze jedną rzecz odnotowano, brali garść ziemi. Rzeczywiście ta garść ziemi jest tutaj wzruszająca, bo oni potem na piersi to nosząc byli z tą ziemią na wszelkich kontynentach, gdziekolwiek ich rzucił los, chowani. A jeśli nie miał taki, to wszyscy brali garść ze swojego woreczka i jemu też na grób trzeba było dać, żeby był pochowany pod polską ziemią. To są symbole, ale symbole, jeśli się je przeżywa głęboko, zmieniają człowieka. Nie hasła, nie ideologie, symbole, które jeśli się kocha, no, matka jest konkretem, ale jednocześnie symbolem i wtedy człowiek się rozwija. I tak jest z naszą niepodległością i tak jest z naszymi barwami. Dlaczego mamy je kochać? Bo one zbierają naszą rzeczywistość. Kiedy opisywałem bitwy i chciałem sięgnąć do jak najdalszych bitew, no wydawnictwo mi nie za bardzo na to pozwoliło, czy okazało się trzymać na jakiś ram, to znalazłem w archeologii dwie bitwy. Jedna o przestrzeń, druga o rodzinę. I myślę, że to jest najlepsze wytłumaczenie naszych barw. Biel to jest przestrzeń, to jest wolność, którą my zażywamy. Nie ziemia. My się ziemi słabo trzymamy, natomiast wolności trzymamy się zawsze. Szczególnie jak jest przestwór nad nami. No a krew to rodzina i walka o rodzinę w jednej z takich jaskiń moszyckiej, gdzie tamtejszy mieszkaniec naszych ziem obronił swoją rodzinę przed Neandertalczykami. Pewnie ogień mu chcieli ukraść. To był początek naszych barw. Walka o wolność, ducha i rodzinę. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. To dr Krzysztof Jabłonka i jak zawsze ciekawa gawęda historyczna. My oczywiście z panem doktorem usłyszymy się także w przyszłym tygodniu w popołudniu w NET.
Czekam na to.
I my...
Dodam, że Rzeczpospolita, o której wcześniej mówił pan Jakubiak, to też jest rodzina. To jest rodzina narodów i dzięki temu Rosjanie się jej boją strasznie, co dzisiaj w porannym przekazie było powiedziane.
Doktor Krzysztof Jabłonka, drodzy państwo, 16:51. Chwila muzyki, a za moment wracamy.